Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Klubu Tygodnika 3.0 na kanale Klubu Jagiellońskiego. Ja się nazywam Rok Zygmunt, jestem członkiem redakcji politycznej na portalu opinii Klubu Jagiellońskiego i mam przyjemność debiutować dzisiaj w tym formacie. A ze mną jest stały skład Klubu Tygodnika, czyli Bartosz Brzyski.
Dzień dobry. Bartku.
I prezes Klubu Jagiellońskiego Paweł Musiałek. Cześć Pawle.
Witam wszystkich.
Panowie, zbliża się kwartał, od kiedy koalicja 15 października objęła w Polsce władzę, więc siłą rzeczy zaczynają się rozliczenia z wyborczych obietnic. Według Wirtualnej Polski rząd zrealizował do tej pory jedynie 12 ze 100 konkretów, które Platforma Obywatelska obiecała przed wyborami. Nie będę was pytał o to, czy jesteście z tego powodu zaskoczeni, bo domyślam się, że nikt, nawet wyborcy Platformy Obywatelskiej, no nie zakładali, że te 100 konkretów, te założone 100 dni uda się zrealizować. Pytanie jednak brzmi, dlaczego w ten sposób zostało to opakowane? Dlaczego akurat 100 konkretów w 100 dni? Jaki był tutaj polityczny cel?
Ja myślę, że geneza powstania 100 konkretów jest bardzo prosta. Pamiętam, w kampanii wyborczej bardzo długo Platforma była krytykowana za to, że nie ma programu, za to, że odpuszcza w ogóle te kwestie programowe. No i coś trzeba było wyborcom pokazać, no i pokazano 100 konkretów. Podkreślmy, Platforma dalej tego programu nie ma, więc te 100 konkretów de facto tą rolę programową pełniło, ale ja mam wrażenie, że od samego początku to było takie puszczenie oka na zasadzie, no słuchajcie, musimy pokazać, że coś mamy, no więc pokazujemy, ale tak naprawdę nie przywiązujemy do tego jakiejś dużej wagi. I to, że dzisiaj tylko kilkanaście jest zrealizowanych, czy w ogóle niewiele więcej jest napoczętych, to w ogóle w tym elektoracie Platformy na razie nie wywołuje jakiejś konsternacji, nie wywołuje jakiejś dyskusji, jakiejś szczególnej krytyki, bo od samego początku wszyscy wiedzieli, że te 100 konkretów nie jest traktowanych jakoś bardzo poważnie. To jest w ogóle też zastanawiające i myślę, że od tego i mimo wszystko tej takiej mocnej tezy powinniśmy zacząć. No to jednak jest kompromitujące, że partia, która rządzi, i podkreślmy, to nie jest nowa partia, która powstała, której brakowało ludzi, tylko mówimy o partii, która przez 8 lat w Polsce rządziła, a później przez 8 lat była w opozycji. I te 100 konkretów w ogóle powstało jeszcze na kilka miesięcy przed wyborami, więc był też czas, żeby nie tylko przez te 8 lat się przygotować do porządnego programu, wyciągnąć wnioski też z porażek, ale też sukcesu Platformy w latach 2007-15. Nic takiego się nie wydarzyło, żadnej pracy programowej poważnej nie zrealizowano. No i te 100 konkretów dokładnie moim zdaniem pokazywało to, jak Platforma do tych kwestii programowych podchodziła. Natomiast no, Donald Tusk w jednej kwestii miał rację. To nie kwestiami programowymi, jak się okazało, wygrywa się wybory i Platforma te wybory, co prawda, no, nie wygrała w takim znaczeniu, że była przed PiS-em, no, ale wygrała w tym znaczeniu, że rządzi. Więc Donald Tusk miał 100% rację, że nie koncentrując się na tym i to jest chyba w ogóle najsmutniejsze w tej historii. To znaczy, chcielibyśmy, żeby wyborcy w jakiś sposób pokarali partie, które podchodzą niepoważnie do tych kwestii programowych, ale nic takiego na razie się nie dzieje. W sondażach Platforma trzyma się całkiem nieźle. Wyborcy Platformy słyszący o tym, że coś tam jest niezrealizowane, po prostu wzruszają ramionami, czy najwyżej to, co ich interesuje, to czy kiedy będzie ewentualnie kwestia aborcji rozwiązana, ale na pewno nie te pozostałe kwestie, które w tych konkretach się zawierały.
Ja od razu... Marku, czy zgadzasz się, właśnie, czy zgadzasz się z tezą Pawła i czy czytasz to w kluczu nieco szerszym? Znaczy, czy jest tak, że partie polityczne generalnie teraz swój program ograniczają do haseł, bo o to też potem będę chciał zapytać, czy jest to akurat no, jednostkowy przypadek tutaj Platformy?
Ja w ogóle jestem fanem tego pojęcia konkretu, tak, że to są 100 konkretów, no bo co się kryje pod hasłem konkret? Znaczy konkret ma być łatwo weryfikowalny, natomiast tak jeśli podejdziemy do tego na zasadzie potencjału do zealizowania czy poziomu opracowania tego, no to tak naprawdę to nie jest żaden konkret, tylko de facto hasło. Tak? Konkret to jest wtedy, kiedy faktycznie masz opracowany program od tego jak od diagnozy po implementację, a tutaj tak na dobrą sprawę te konkrety już na poziomie ich formułowania było wiadomo, że przecież żeby część z nich zrealizować to trzeba mieć chociażby większość konstytucyjną, więc ta skala tego konkretu jest dość, czyli jakby to w jaki sposób to zostało nazwane jest bałamutne, bo to nie jest żaden konkret. Natomiast jestem w tej chwili chwili na stronie Radka Karbowskiego, strona się nazywa skrótpolityczny.pl i tutaj jest licznik i szczegóły, które omawiają te 100 konkretów platformy. Według autora tych zrealizowanych jest 8, nie w pełni 4, bo to też jest co innego, czy coś zostało zrealizowane, czy zrealizowane tak, jak zostało sformułowane. Wiemy, że chociażby kwestia podwyżek dla nauczycieli no, została zrealizowana, ale nie zrealizowana tak, jak zostało to określone w tych 100 konkretach, więc nawet jeżeli to było, nawet w ramach tych haseł, ten krótki opis rozminął się z rzeczywistością, natomiast 87 pozostaje jeszcze nierozstrzygnięte i porównałem sobie to z Prawem i Sprawiedliwością, być może jeszcze o tym powiemy, i rokiem 2016, kiedy to też było rozliczane, rząd Beaty Szydło, no i wtedy jeden ten kluczowy projekt został dowieziony, to znaczy została przegłosowana i podpisana przez prezydenta ta ustawa o 500+, czyli ten flagowy projekt. No w przypadku tych 100 konkretów platformy, no to właściwie to są rzeczy światopoglądowe lub dotyczące rozliczenia poprzedniej władzy. I wydaje mi się, że tutaj jest ten zasadnicza różnica między tą i poprzednią władzą, ale myślę też, bo zapytałeś o to, czy Paweł powiedział raczej, że wystarczy być antypisowskim, antypoprzednia władza, żeby dzisiaj cieszyć się władzą i poparciem. No wydaje mi się, że jednak jest już w badaniach i możemy to wyśledzić, że jest pewne rozczarowanie tym, że jednak ta nowa ekipa rządząca nie ma tych szuflad pełnych projektów i te konkrety nie były poparte niczym, co można szybko zaimplementować, więc mam mimo wszystko wrażenie i to było przy okazji chociażby dyskusji o CPK, że mimo wszystko jest jakieś rozczarowanie nawet w tym elektoracie, że te 100 konkretów i cała ta narracja jednak po prostu była tylko hasłem do tego, aby no, mieć jakiekolwiek oparcie w tej kampanii wyborczej przed 15 października, natomiast specjalnych no właśnie konkretów za tym nie stało.
Myślicie panowie, że to rozczarowanie, które na razie gdzieś tam się kiełkuje, będzie rosnąć, czy na takiej zasadzie, że jeżeli skończymy w końcu to sprzątanie państwa w PiS-ie, tak jak to Platforma teraz próbuje medialnie opakować, wtedy zajmiemy się no, tym, co my mamy do zrobienia w państwie, co my chcemy przegłosować, jakie ustawy chcemy przez parlament przepchnąć, czy raczej to ten koniec sprzątania państwa będzie odkładany na wieczne nigdy?
Ja bym postawił taką tezę, że dla dużej części wyborców te kwestie programowe nie mają znaczenia, dlatego że oni są wyborcami tożsamościowymi, którzy po prostu widzą w Platformie główną siłę blokującą dojście do władzy PiS-u i to jest dla tych ludzi tak naprawdę absolutnie fundament. I w tym sensie Donald Tusk ma absolutnie fantastyczną sytuację, bo no nie było chyba takiej władzy w Polsce, która, od której by oczekiwano tak mało w sensie programowym, tak dużo w sensie pewnego układu politycznego, ale tak mało w sensie oczekiwań konkretnych reform. I Donald Tusk przecież w czasie kampanii też nie obiecywał nie wiadomo czego. No tak powiedziałem, te 100 konkretów pojawiło się na jakiejś konwencji, zostało wpisane po to, żeby nie było, że Platforma nic programowego nie pokazała, no ale to, że ta partia dalej jakby nie ma takiego kompleksowego programu, który by pokazywał pewną szerszą wizję podejścia do poszczególnych polityk publicznych, bo przecież na czym się różni ten program od konkretów? No konkrety mają to do siebie, jak powiedział Bartek, że one są takie właśnie hasłowe, takie można powiedzieć nisko wiszące owoce, które można jakby szybko zerwać, szybko wprowadzić, które mają jakiś tam błyskawiczny efekt. Ja bym nawet rozumiał te 100 konkretów z punktu widzenia w ogóle takiego wizerunkowego, marketingowego, gdyby poza tymi konkretami był faktycznie program. I można powiedzieć 100 konkretów na 100 dni po to, żeby ludzie szybko widzieli pewne rzeczy i to mógłbym zrozumieć, że z punktu widzenia logiki takiej wizerunkowej jest to no, działanie pewnie w jakiś sposób zasadne, żeby ludziom szybko pokazać, że coś się zmieniło, no ale wiadomo, że dużo rzeczy takich fundamentalnie istotnych da się zmienić tylko w dłuższym okresie. No i tutaj w tym programie już możemy sobie pozwolić na takie, można powiedzieć, takie działania z takim dłuższym oddechem. I w ogóle to, co jest ciekawe, to te konkrety, które platforma pokazała, to one były takim miszmaszem, bo z jednej strony tam było trochę takich stricte konkretów, ale z drugiej strony też były tam pewne elementy, pewnych działań, które były długofalowe, które powinny być elementem większego, dłuższego w ogóle programu. Bo na przykład jeżeli platforma mówi o tym, że do 2030 roku chce obniżyć, nie wiem, emisję CO2 o 75%, no to jest przecież działanie o bardzo fundamentalnym jakby charakterze, które wymaga bardzo wiele działań takich towarzyszących i moim zdaniem to jest w ogóle też ciekawe, że ten testa konkretów były niespójne, czy one były po prostu z różnych porządków. Już pomijam to, z którymi konkretami się zgadzamy lub nie, bo myślę, że to też na to być może w dalszej części programu będzie przestrzeń do rozmowy. Natomiast wracając rok do tego pytania, to tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że ta główna część wyborców jednak nie będzie tutaj przesadnie oczekiwała czegoś od platformy, no z tego powodu, że no podkreślmy, kluczowa narracja w czasie tych wyborów i kluczowa narracja w ogóle platformy od dłuższego czasu polega na tym, że my jesteśmy po prostu partią, która broni demokracji. Więc jeżeli my bronimy demokracji przed jakąś autorytarną władzą, która ma jakieś zapędy, prawda, populistyczne, która wpisuje się w jakiś niebezpieczny wiatr zmian, który trzęsie dzisiaj współczesnym Zachodem, no to po co mamy dyskutować o jakichś tam szczególikach, w jakichś politykach publicznych, w sytuacji, w której mamy jakieś wielkie zagrożenie, więc myślę, że bardzo wielu wyborców Platformy tak do tej rywalizacji z PiS-em podchodzi, że to jest po prostu egzystencjalny spór między demokracją i albo przynajmniej demokracją w wersji liberalnej versus jakaś władza nieliberalna, mniej lub bardziej autorytarna. No więc kiedy tak podnosimy tą stawkę tej rywalizacji, inne kwestie po prostu stają się całkowicie drugorzędne. Natomiast jednak jest pewien segment wyborców szeroko pojętego obozu władzy, bo to nie są tylko wyborcy Platformy, pewnie w największej mierze Trzeciej Drogi, w jakiejś tam mierze pewnie Lewicy, którzy jednak na te kwestie programowe jakoś będą patrzeć, nawet jeżeli nie będą rozliczać z każdego konkretu, to jednak mają pewne oczekiwania pewnej zmiany, szczególnie, że to byli bardzo często ludzie, którzy podłapywali taką narrację, że oto mamy pisowców, nieudaczników, którzy po prostu są jakimiś totalnymi amatorami, a po drugiej stronie mamy takich profesjonalistów z korporacji, którzy wprowadzą jakąś nową jakość. I w tym sensie myślę, że dla tych ludzi jednak na wielu odcinkach no może być szokujące to, co się dzieje, bo na wielu odcinkach, jeśli chodzi o pewne standardy prowadzenia polityk publicznych, absolutnie one są no mało optymistyczne. I myślę, że dla tego segmentu wyborców pewne rozczarowanie pewnie przyjdzie prędzej niż dalej. I myślę, że też ważnym kontekstem jest to, że w sytuacji, w której te igrzyska, które też były zapowiadane w tych konkretach, czyli te rozliczenia z PiS-em, takie bym powiedział dość ambitne, bo przecież tam były zapowiedzi wsadzania ludzi do więzień, a nie tylko po prostu odsunięcia PiS od władzy. Jeżeli to się nie wydarzy, a wiemy, że wydarzyć się nie sposób w łatwy sposób, bo to nie jest takie łatwe mimo wszystko wsadzić PiS-owców do więzienia, no to skoro nie będzie tych igrzysk, to ludzie też będą patrzeć na inne aspekty i wydaje mi się, że to jest też w ogóle ważny kontekst tej dyskusji programowej, to znaczy w momencie, w którym mielibyśmy jakiś efektywny sposób rozliczenia i moglibyśmy ludziom te igrzyska w sposób taki skuteczny zapewniać, no to być może że wiele osób o te konkrety by nie pytało. W sytuacji, w której to staje się dużo bardziej problematyczne, to widzimy już po poszczególnych komisjach, nagle się okazuje, że wiele ludzi jakoś tam zaczyna na te konkrety zerkać i się niepokoić. Pytanie, jak duża jest ta grupa rozczarowanych do tej pierwszej grupy, dla której jest to zupełnie obojętne. No i ostatni kontekst już będę kończył w tej części. Wydaje mi się, że bardzo takim ważnym argumentem w tej narracji obozu rządowego jest tutaj prezydent Duda. Czy on ma być tym wielkim hamulcowym wszelkich zmian? I oczywiście jest to nieprawda, bo w przypadku bardzo wielu konkretów myślę, że prezydent Duda nie miałby problemu, żeby je w ogóle wesprzeć, one w ogóle nie zostały rozpoczęte. Natomiast problemem jest to, że wielu wyborców Platformy się na to łapie, w to wierzy i dają taki kredyt zaufania i wierzą w taką narrację, że dopóki w pałacu będzie prezydent Duda, no to nie ma sensu zbyt wiele oczekiwać od tej władzy, no bo ona jest jakby przyblokowana. Więc myślę, że taka emocja dotycząca rozliczeń programowych, czy w ogóle oczekiwań pewnych ambitnych działań reformatorskich, jeżeli w ogóle się pojawi wśród wyborców Platformy, to ona się może pojawić jakby po wyborach prezydenckich, w momencie, w którym już wszystkie w zasadzie nitki władzy będą skoncentrowane w Platformie, no nie będzie tego argumentu, że mamy jakiegoś blokera, który nam tutaj sypie, no wsadza kij w nasze szprychy.
To ja się jeszcze powyzłośliwiam, bo jak się nie ma programu, a się ma konkretne 100 dni, to właściwie po tych 100 dniach, jakby je nawet zrealizować, to przez następne 3 lata i 9 miesięcy można by było siedzieć i nic nie robić. To tak pół żartem, pół serio, ale faktycznie ten prezydent Andrzej Duda i to, że tak dużo rzeczy światopoglądowych idzie właśnie teraz, kiedy prezydent Duda może to blokować i możemy budować narrację o tym, że no zobaczcie, prezydent nam blokuje, więc musimy wybrać swojego prezydenta, żeby zacząć rządzić na serio, a wiadomo, że akurat to jest najbardziej takie nośne i budzące emocje społeczne i polaryzujące między obozem prawicy, którego Andrzej Duda jednak jest reprezentantem czy twarzą, no będzie budować cały czas to podglebie pod te wybory prezydenckie, więc myślę, że też nieprzypadkowo oprócz tego ostrza antypisowskiego, to ten antyprawicowy taki mocno światopoglądowy no, sznyt tych pierwszych 100 konkretów jest obecny. Natomiast ciekawa, myślę, kwestia, dlaczego ten program, czy te 100 konkretów jest takie postmodernistyczne, takie mozaikowe, takie niespójne. No wydaje mi się, że po pierwsze to jest znak czasów, to znaczy, że po prostu dzisiaj partie polityczne mocno segmentują sobie przez badania społeczne tych wyborców, wobec czego konkretne postulaty adresują do konkretnego segmentu wyborców, który chcą zmobilizować i dlatego to wymyka się właśnie takiej podstawowej spójności. A po drugie mam wrażenie, że jednak różnica między rządami teraz Platformy i oczekiwaniem społecznym co do tych rządów a ich wyborców, a Prawa i Sprawiedliwości jest zasadnicza. To znaczy o ile PiS przychodził z licznymi programami, bo adresował swoją politykę do osób, które się czuły zapomniane, wykluczone, zmarginalizowane, o tyle w przypadku wyborców Platformy to są ludzie, którzy chcą, żeby władza jak najmniej się do ich życia wtrącała, wobec czego tak na dobrą sprawę celem rządów Donalda Tuska i Platformy czy Koalicji Obywatelskiej jest to, żeby wycofywać pewne rzeczy, czyli zniesiemy pewne rzeczy, czyli właśnie nie wprowadzimy, czyli cofniemy to, co PiS, w ramach czego PiS próbował ingerować w wasze życie i myślę, że tego i dlatego też ci ludzie nie mają wielkiego oczekiwania, żeby Koalicja Obywatelska coś robiła, no bo mamy rozwój gospodarczy co do zasady, więc jedyne co to chcieliby, żeby pewnie Koalicja Obywatelska wróciła z dużym transferem pieniędzy i po prostu rozwijała Polskę infrastrukturalnie, czy podnosiła ogólny poziom życia po to, żeby żyło się lepiej za te pieniądze, które ci ludzie zarobią, a później im jak najmniej opodatkują i mogli je po prostu wydawać i nikt, żeby się do tego nie wtrącał. No więc jeżeli tak mamy segment, znaczy taką mamy grupę wyborców, no to siłą rzeczy musimy mniej czasu poświęcać na to, że robić jakieś kongresy programowe i zastanawiać się, jakiego rodzaju polityki publiczne realizować, skoro to są i tak ludzie, którzy chcą sobie te usługi publiczne zapewniać na wolnym rynku usług jako takich, tak? Od lekarza po szkołę i inne obszary. Więc myślę, że tutaj po prostu jest to zasadnicza zmiana i chociaż chcielibyśmy, żeby partie były w miarę spójne i miały rozbudowane poważne programy, to po prostu widać wyraźnie, że w przypadku koalicji, która grupuje ten segment liberalnych, klasośrednio wyższych wyborców miejskich, po prostu nie jest to potrzebne.
Paweł wspomniał o tym, że Platforma spozycjonowała się jako to ugrupowanie, które ma za zadanie podjąć się najwyższego możliwego celu, czyli obronienia w Polsce demokracji przed PiS-em. No i czy wobec tego tak będzie teraz wyglądała polityka? Bo widzimy, że obie strony uderzają w tak mocne tony. I czy teraz tak będzie wyglądała polityka, że nikt nie będzie przedstawiał programów, jakkolwiek je oceniamy? Bo pamiętam, że Paweł też napisał tekst, w którym bardzo ostro skrytykował programy wyborcze, pisząc, że one psują państwo, bo proponują nowe mechanizmy, jednocześnie nie starając się naprawiać tych starych. Ale czy w ogóle programy będą powstawały w takim klasycznym sensie, programy, czyli nie zbiór haseł, tylko pewna wizja?
Wydaje mi się, że to nie jest tak, że te programy już odeszły kompletnie do lamusa i przecież program Prawa i Sprawiedliwości jest programem absolutnie no, potężnym, wręcz to jest taki program absolutnie w takim starym, klasycznym stylu i w tym sensie ja to chciałbym pochwalić, nawet jeżeli w tym programie są pewne rzeczy, którym ja się nie zgadzam, tak mamy w konkretach platformy pewne rzeczy, którym się zgadzam, to jednak ta praca programowa w Prawie i Sprawiedliwości była wykonana. Oczywiście tam też był pewien komponent wizerunkowy, tam też były pewne, pamiętamy w czasie kampanii, takie codzienne wrzutki, takich poszczególne konkrety, ale to jest jakby zrozumiałe i nie ma co się obrażać na rzeczywistość, że trzeba grać jakby z rzeczywistością, tą, o której mówi Bartek, to znaczy trochę postmodernistyczną, trochę wynikającą z tego, że też oczekiwania wyborców się zmieniają, jednak ja mam wrażenie, że wśród tych partii obecnych w Polsce na scenie politycznej to Prawo i Sprawiedliwość zachowało taką, jeśli chodzi o mój program, największą taką powagę, zarówno jeśli chodzi o tworzenie programu, jak i chodzi o realizację, bo przecież bardzo wiele rzeczy, które Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało, później zrealizowało. I w tym sensie jest to partia, która wydaje mi się być pod względem programowym dużo bardziej wiarygodna od Platformy, która do tego programu raz, że nie podchodzi poważnie, a dwa, że no właśnie, sam brakuje jej tego programu, tylko tworzy pewne, można powiedzieć, jakieś erzace, a nawet do tych erzaców się niekoniecznie jakby przywiązuje. Oczywiście to nie jest tak, że pewnie dorobek finalny Platformy należy oceniać poprzez pryzmat te dokumentów, bo te dokumenty, mówię, no papier wszystko przyjmie i pewnie trzeba poczekać jeszcze na całą kadencję tutaj rządów Platformy, żeby powiedzieć, ile realnie zrealizują, no ale to przecież sami oni powiedzieli, że zrealizują pewne rzeczy właśnie dokładnie w 100 dni. Znaczy nikt im nie kazał deklarować czegoś, co zrobią w bardzo krótkim okresie, więc uzasadnienie dzisiaj wielu polityków, że przecież dopiero przejęliśmy władzę, czego wy od nas chcecie, no jest niepokojące. Poważne, no bo dokładnie sami te 100 dni zadeklarowali. Więc ja myślę, Rok, że to jest chyba tak, że faktycznie my wchodzimy w okres nie tylko w Polsce, czy już weszliśmy już dawno, ale ten proces przyspiesza, kiedy coraz mniej się zwraca uwagę na kwestie takich dużych właśnie programów, które ludzie czytają, analizują. Pytanie, czy tak w ogóle kiedykolwiek było. Myślę, że nie, ale te programy i tak się były tworzone, bo ponieważ brak programu zdradzał jakiś brak powagi politycznej. Natomiast to nie jest tak, że można zrezygnować w ogóle z kwestii programowych. Myślę, że to jest w ogóle bardzo ważne, że nawet jeżeli nie będziemy mieli takich kompleksowych, dużych programów, to myślę, że cały czas w polityce będą jednak pewne propozycje programowe, które będą jakby sprzedawane i tutaj moim zdaniem jest najciekawsze pytanie, czy Platforma będzie chciała przeprowadzić jakąś dużą programową ofensywę w najbliższym czasie i nawet jeżeli to będzie na jakimś wybranym kierunku, no to jednak, że przedstawi coś takiego spójnego, co dotyczy, nie wiem, czy rolnictwa, czy jakiegoś innego obszaru, który na danym etapie był na tapecie. Na razie czegoś takiego nie widać i to jest w ogóle też charakterystyczne, ale być może jest tak, że się tego doczekamy, tylko na razie jeszcze politycy zajmują się jakimiś takimi bieżącymi rzeczami, które ich absorbują. Chociaż też znowu doświadczenie podpowiada, że jeżeli ktoś na samym początku już nie przywiązuje wagi do programu, no to nie jest tak, że w miarę kolejnych lat rządzenia tego czasu jest więcej i tego namysłu jest więcej. Wręcz przeciwnie, ja mam wrażenie, że doświadczenie uczy, że każdy kolejny rok rządów to jest rok, w którym się coraz bardziej politycy zagłębiają w bieżączkę, w taką ad hocowość i w zarządzanie kryzysowe i to, co było takie najbardziej ambitne z takim oddechem, które miało być realizowane w sposób taki systemowy, wieloletni, no to jeżeli się nie zaczęło na początku, to później już raczej rzadko takie pomysły przychodzą do głowy, no bo czas goni, już za niedługo kolejne wybory, kolejne jakieś nowe tematy i zarządzanie tą bieżącą rzeczywistością.
Bartku?
Tak, no ja się zastanawiam w kontekście, wiecie, też zmian po prostu społecznych, to znaczy, że jednak kiedyś sympatia do partii przekładała się w dużej mierze czy identyfikacja z partią przekładała się na postawę wobec świata, to znaczy, że ludzie patrzyli przez pryzmat partii, sympatii jakiejś identyfikacji na to, jak urządzona powinna być kraj w ogóle, tak? Znaczy, że to było jakoś w jakiś sposób spójne i było się tak, no nie chcę wracać do nie wiem, do jakichś sporów ideowych z drugiej RP, ale myślę, że w trzeciej RP tak samo jednak jakaś taka identyfikacja właśnie intelektualna czy na poziomie idei funkcjonowała, natomiast dzisiaj jesteśmy w dużej mierze jednak na bardziej identyfikacji pewnej estetyki czy
stylu.
czy stylu, czy rodzaju komunikacji. No a wobec tego no, też politycy nie są głupi, wręcz odwrotnie, dostosowują się raczej do tych trendów, a jeżeli się nie dostosowują, to po prostu umierają i ich spychają inne byty polityczne. I no, jeżeli coś przestaje mieć znaczenie, no to nie należy temu poświęcać wiele czasu, tylko trzeba przestawić się na inną stronę. Czasem można przesadzić i tak na przykład uważam, że stało się w kontekście ostatniego finiszu kampanii, to znaczy tej kampanii z 15 października, gdzie PiS przesadził właśnie z pokazywaniem polityków, którzy byli aż przerysowani komunikacyjnie, tak? Właśnie ta typowa przykład tej dechy na ostatniej konwencji PiSu przed wyborami. I to była chyba lekcja też takiej mobilizacji z tych wyborów prezydenckich 2020 roku, tak? Tej mocnej polaryzacji właśnie LGBT, anty-LGBT, że właśnie mobilizacja, że emocja, że właśnie nasz stosunek wobec tego, co tak z kim się identyfikujemy pod kątem jakiejś relacji emocjonalnej wobec innych ludzi czy ze światem w ogóle. No mówię hasłowo, ale chodzi generalnie o to, że jak to się przekłada na, nie wiem, stosunek do polityki miejskiej, polityki zdrowotnej, energetycznej czy jakiejkolwiek innej, no nijak się nie przekłada, no więc wobec czego to schodzi na dalszy plan, tylko że później realnie jest tak, że niestety dzisiaj z tym się mierzymy, to znaczy mimo wszystko Prawo i Sprawiedliwość pod tym kątem, dzięki temu, że przepracowało sobie pewne rzeczy programowo, było bardziej spójną partią wewnętrznie, tak? To znaczy nie byli tam ludzie, którzy ciągnęli wózek jednak bardzo w inną stronę, natomiast przy tej koalicji, która w tej chwili jest i widać to na poziomie zarządzania konkretnymi sektorami, ministerstwami i tak dalej, to znaczy nie dość, że nie mamy przepracowanego programu i we własnej partii, to jeszcze składamy się z kilku partii jako rząd i ci ludzie są tak moim kolegą wiceministrem czy ministrem w tym samym obszarze i my już w ogóle nie wiemy trochę, nie mamy tej spójności, musimy dopiero docierać się i później wychodzą sprzeczności komunikacyjne, tak, że odejdziemy od węgla w tym roku, nie odejdziemy, bo jednak będziemy wydobywać tu coś tam, no i zaczyna się taka niespójność w tym zakresie, która docelowo może sprawić, że wyborcy będą mieli poczucie, że jednak ta władza jest po prostu jakoś inercyjna. Więc pytanie brzmi, czy bardziej programy w tej chwili nie są potrzebne samym partiom niż wyborcom, skoro są mniej istotne, tak żeby ci politycy po prostu wiedzieli, mieli jakiś taki, wiecie, jak ktoś przychodzi do pracy nowy i mu się daje jakiś taki podręcznik, że po prostu wiedział mniej więcej jak się, o co chodzi w tej pracy i jak się ma odnaleźć, no to tak samo, że ci politycy wchodzą do ministerstw i wiedzą, że chcą, żeby edukacja była lepsza, a ludzie szczęśliwsi, no ale trochę nie mają takiego, jak to się mówi chyba ładnie, manuala, jak do tego punktu dojść. I myślę, że dzisiaj trochę, i to też jest, pewnie do tego dojdziemy, na przykład kwestia komisji śledczych, znaczy wszyscy chcą dochodzić prawdy, przesłuchiwać i żeby się działo, a później jak przychodzi do rzeczywistej roboty, no to jest duży problem, bo okazuje się, że wola polityczna nie wystarczy w zarządzaniu dużymi organizmami.
No, do komisji śledczych jeszcze dzisiaj przejdziemy, ale wywołałeś wątek koalicjantów. Na ile waszym zdaniem Platforma Obywatelska i politycy Koalicji Obywatelskiej mogą zrzucać winę na niezrealizowane konkrety, na to, że ich nie zrealizowali części konkretów właśnie na koalicjantów, na Lewicę i na Trzecią Drogę? To jest też pytanie o to, na ile to główne ugrupowanie rządzące ma siłę narzucania reszcie swojego programu, tak? Na ile do tej pory posunął się ten proces marginalizacji, o ile w ogóle się posunął proces marginalizacji mniejszych koalicjantów.
Jakbyśmy przeanalizowali umowę koalicyjną, to musielibyśmy dojść do takiego przekonania, że bardzo, w bardzo dużym stopniu Platforma Obywatelska narzuciła tam swoją agendę i w zasadzie nie ma tam w tej umowie koalicyjnej w zasadzie żadnych punktów takich, które wyróżnia, które pokazałyby, że Lewica czy nawet Trzecia Droga, która jest silniejsza, bardzo mocno cisnęły swoje piętna na tej umowie. Oczywiście to pewnie wynika z samej konstrukcji umowy, która była dość ogólna i pewnie wszyscy w toku negocjacji nad tą umową koalicyjną uznali, że lepiej pójść w takie trochę większe ogólniki i będziemy ewentualnie w szczegółach się później na dalszym etapie już prac pewnie w Sejmie jakoś porozumiewać, niż zrobić takie wielkie trzymiesięczne negocjacyjne maratony, w których byśmy wszystko cyzelowali jak w Niemczech i później byśmy podpisali taką grubą, dwustronicową umowę, która by po prostu wszystko miała rozstrzygać. Ja oczywiście jestem zwolennikiem systemu tutaj niemieckiego, bo uważam, że lepiej dłużej posiedzieć, ale pewne rzeczy ustalić i później, żeby było jasne, jaki mamy, jak to mówi Bartek, manual. Natomiast oczywiście wiem, dlaczego taka decyzja nie zapadła, no bo po pierwsze wygodniej jest zrzucać winę na drugą stronę, że czegoś się nie zrobiło, więc to jest jakby pierwszy element. I drugi element, myślę, że też nie byłoby to wcale łatwe, żeby dojść do porozumienia i wprowadzane by było pewne napięcie na sam początek w sytuacji, w której w takiej koalicji po prostu taka współpraca jeszcze nie zafunkcjonowała. Więc myślę, że będziemy obserwować przez to te spory koalicyjne na przestrzeni tej całej kadencji, właśnie dlatego, że chciano uniknąć ich na początku, to będą rozłożone na całe pewnie 4 lata. Na razie pewnie takich dużych sporów poza tym wątkiem jakby aborcyjnym jakby nie widzimy, ale ja bym to brał na karb tego, że po prostu mamy wybory samorządowe, w których po prostu Lewica chciała podkreślić jakby swoją autonomię. I myślę, że koalicjanci zorientowali się, że w tych pierwszych miesiącach, które były takimi igrzyskami antypisowskimi, największym beneficjentem była jednak Platforma, która w tym antypisizmie jest najmocniejsza, najbardziej wiarygodna. I to ona jest beneficjentem tej narracji, tej polityki, która była prowadzona. Podkreślmy, wówczas bardzo lojalnie zachowywali się koalicjanci, zarówno Lewica, jak i Trzecia Droga, w zasadzie wszystkie akty, które były tutaj podejmowane, czy przez ministra Bodnara, czy przez ministra Sienkiewicza, w zasadzie tutaj była pełna akceptacja, nikt nawet nie mrugnął okiem, że głos Sowa się nie cieszył, wręcz przeciwnie, wszyscy mieli tą samą linię narracyjną, no ale się zorientowali, że no przecież nie można tak całe 4 lata jechać, no bo w końcu jednak ci wyborcy się zorientują, że między tymi partiami nie ma różnicy, a jak nie ma różnicy, to na kogo się głosuje? No, na najsilniejszego. To jest pewnie lekcja okresu 2005-2007, kiedy to PiS rządził Samoobroną Ligą Polskich Rodzin i wówczas właśnie dlatego, że LPR i Samoobrona w zbyt małym stopniu odróżniały się od PiSu, to część wyborców, duża część wyborców, zarówno jednej, jak i drugiej partii, po prostu przepłynęła do PiSu. Pozostałe dwie partie, wiem jak, że skończyły poza parlamentem w 2007 roku, a PiS się właśnie wtedy wzmocnił i ten wzmocniony w zasadzie powyżej 30% poparcia cieszy się takim poparciem do dzisiaj. Więc ja myślę, że czeka nas taki okres, w którym pewnie będą chcieli ci koalicjanci zaznaczać swoją obecność, swoją różnicę. Natomiast myślę, że Donald Tusk jest na tyle doświadczonym politykiem, że wie doskonale, że nie może dać tym poszczególnym koalicjantom takich prezentów, to znaczy dać pieniądze i narzędzia do realizacji swojej agendy programowej, która by ich wyróżniała, no bo na tym się naturalnie budowali. Ja tak w ogóle odczytuję też ten etap negocjacji koalicyjnych, w których to Donald Tusk no nie dał Lewicy na przykład pieniądze na politykę mieszkaniową, no bo dlaczego ma dawać pieniądze na coś, co po prostu będzie budowało kogoś innego niż jego. Więc ja myślę, że to jest duży problem też w tej koalicji, nie tylko pewne spory, które wynikają z różnicy poglądów, ale przede wszystkim też to, że no Tusk nie chce dawać po prostu paliwa pozostałym partiom, które mogłyby się budować na po prostu programach, które oni sami wymyślili. Więc myślę, że te spory są nieuniknione, natomiast no pytanie, czy one przekroczą jakiś taki moment, bym powiedział, krytyczny, który przekroczy moment, w którym na przykład już jakieś partie zaczną rozmawiać, nie wiem, z PiS-em i jakby spiskować, nawet nie w celu odwrócenia koalicji czy wywrócenia rządu, ale chociażby jakichś poszczególnych ubijania poszczególnych dealów. To już by wprowadziło pewną nową dynamikę polityczną. Na razie jeszcze od tego jesteśmy dość daleko, na razie jeszcze ten antypisowski kordon się dość dobrze trzyma. Jeżeli jest jakiś element taki bardzo spójny, co dalej jest takim mocnym spoiwem klejem tej nowej koalicji to właśnie jest to polityka antypisowska, ale ja bym nie wykluczał takiego scenariusza, że jeżeli po prostu będą spadać notowania partii koalicyjnych, to będą one szukały jakichś wyróżników, w tym też jakichś nieoczywistych tutaj gier politycznych z PiS-em w tle, bo tak powiedziałem, na dłuższą metę jednak jest to sytuacja bardzo niebezpieczna, w której to elektoraty tych partii koalicyjnych, one przepływają między sobą. To jest inna sytuacja niż chociażby w latach 2007-15, kiedy rządziła Platforma z PSL-em i te w zasadzie elektoraty były trochę inne, bo PSL-owcy, prawda, mieli przewagę na wsi, platformersi w miastach w zasadzie, więc można powiedzieć, że to był taki deal, który był bardzo korzystny, bo wzajemne, nie było wzajemnego kanibalizowania się. Tutaj wiemy, że w przypadku elektoratu lewicy on przepływa między Platformą i lewicą, w przypadku elektoratu trzeciej drogi wiemy też, że duża część wyborców też mogłaby przepłynąć do Platformy, więc tutaj te, myślę, że napięcia będą po prostu stopniowo rosły.
To ja tylko postaram się krótko, to znaczy wydaje mi się, że to też utrudnia tę analizę to, że połowa lewicy chętnie byłaby w Platformie, gdzieś z Włodkiem Czerzastym i Robertem Biedroniem na czele i z drugiej strony, że trzecia droga jest samą w sobie koalicją dość niespójną, a sama Polska 2050 jest partią chimeryczną, która za chwilę może zniknąć i w tym sensie jakby patrząc po prostu na czy to na liderów, czy to na to jak silne są same te formacje, no to trudno jest jakby rysować tutaj jakieś mocne czy kreślić jakieś mocne analizy politologiczne w zakresie właśnie przepływów elektoratów czy nie wiem różnic programowych czy innych rzeczy, kiedy myślę, że największym problemem będą te bardzo podstawowe, to znaczy zasoby tych partii i właśnie sposób ich zarządzania. Natomiast jedno zdanie polemiki z Pawłem, to znaczy mam wrażenie, że to nie jest tak, że Donald Tusk nie dał pieniędzy lewicy, dlatego że to by budowało lewicę, tylko Donald Tusk nie dał pieniędzy na budowanie mieszkań, ponieważ one mogą zostać niewybudowane, a to będzie problem. To znaczy łatwiej jest dać kredyt 0%, łatwiej jest zrobić transfer bezpośredni czy jakikolwiek inny finansowy i powiedzieć, słuchajcie, uruchomiliśmy promieszkaniowy program, niż spróbować realizować jakąś politykę publiczną, a później, która okazałaby się fiaskiem, no bo to jest plama na jakości sprawowania rządów, tak? Więc no pod tym kątem tutaj jest, myślę, akurat między tą lewicą taką bardziej tożsamościową, a Platformą duży rozdźwięk tego, jak realizować, no w jaki sposób te władze sprawować, jak te programy realizować. Natomiast no właśnie to jest takie dosyć bardziej, myślę, partykularne niż jakoś głębokie. Na zasadzie nie dajemy zabawek lewicy, bo się wywalą. No, trochę lewica, a trochę jednak cały rząd, no bo jak jest problem z, nie wiem, z ustawą wiatrakową, trochę to spada na Polskę 2050, no ale mimo wszystko to obciąża całą koalicję, a póki co to jednak Prawo i Sprawiedliwość nie ma 15% czy 20% nawet procent, tylko w najnowszym, w ostatnim sondażu tam Polstera dla Superekspresu no wyprzedziła, PiS wyprzedził Platformę, więc mimo wszystko cały czas ten PiS jest głównym zagrożeniem w perspektywie. Jak PiS zjedzie do właśnie tych 15%, no to można wtedy się zastanawiać, co bardziej obciąża kogo w tej koalicji, więc myślę, że to po prostu jest na razie no granie bezpiecznie, póki to polowanie na Prawo i Sprawiedliwość się nie skończy.
Chciałem wrócić do jednego z wątków, który już tu padł. Paweł powiedział, że to jest kompromitujące dla tak dużej partii jak Platforma, żeby nie zrealizować tych 100 konkretów, a przynajmniej zrealizować je w tak niewielkim stopniu. No ale może to dobrze, że część z tych konkretów pozostała niezrealizowana. No, świętej pamięci profesor Karol Modzelewski wyzłośliwił się kiedyś, mówiąc, że no, główną zaletą Platformy Obywatelskiej jest to, że nie realizuje własnego programu. No i oczywiście no, to jest pewnego rodzaju złośliwość, ale zastanówmy się nad tym na serio. Czy są jakieś konkrety, czy znaleźliście jakieś konkrety, które dobrze, że pozostały jedynie w sferze no, w sferze obietnic Platformy Obywatelskiej.
Ja się w pełni podpisuję pod tą tezą Modzelewskiego, bo faktycznie w tych konkretach były też takie zapowiedzi, które no, absolutnie nie tylko nie były zasadne, ale były bardzo szkodliwe. Natomiast no, najgorsze jest to, że jednak politycy Platformy podtrzymują, że chcą je zrealizować, więc podkreślmy, o czym warto powinni zapomnieć. Moim zdaniem podwyższenie kwoty wolnej od podatku do kwoty 60 tysięcy to jest już absolutnie coś, co jest szkodliwe, dlatego że i to jest pewien być może dla wielu słuchających paradoks, bo ja uważam, że podniesienie kwoty wolnej za czasów Prawa i Sprawiedliwości, ale nie dlatego, że to robił PiS, tylko dlatego, że to było do mniejszej kwoty, było rzeczą absolutnie potrzebną, zasadną i chwalebną. Natomiast paradoksalnie to samo działanie, ale podwyższające tą kwotę do 60 tysięcy już chwalebne nie jest. Dlaczego? Dlatego, że to pierwsze działanie za czasów PiS-u miało ewidentnie charakter redystrybucyjny. To znaczy, jeżeli my ustawiamy poprzeczkę na dość niskim poziomie, jeśli chodzi o kwotę wolną, no to naturalne jest to, że największym beneficjentem są ci, którzy zarabiają najmniej. I moim zdaniem dalsze podniesienie tej kwoty wolnej będzie oznaczało, że już będą się łapać do tej kwoty po prostu osoby znajdujące się w klasie średniej, które takiego wsparcia po prostu państwa nie wymagają. I tutaj wydaje mi się, że to dobrze kompiluje się z tym, co mówił Bartek, o tym, że Platforma obsługuje dzisiaj interesy i narracje, potrzeby wielkomiejskiej klasy średniej, bo to właśnie to jest ta grupa, która byłaby bezpośrednim beneficjentem tej zmiany. I myślę, że to jest bardzo charakterystyczne, że Platforma Obywatelska poszła w model, nazwijmy to na potrzeby tej dyskusji, rozdawnictwa, ale robi to właśnie w najgorszy możliwy sposób, to znaczy tam, gdzie ten zysk dla tych najbardziej potrzebujących jest bardzo umiarkowany. Czyli ja mam wrażenie, że po takim okresie krytyki rozdawnictwa pisowskiego, zamiast przejść na takie pozycje właśnie konsekwentnie liberalne, to Platforma, które miałyby jeszcze pewne, ja uważam, pewne jeszcze jakiejś zalety, chociaż też dużo wad, to Platforma poszła na dużo gorsze pozycje, bo to nie są pozycje liberalne, tylko to są pozycje obsługujące powiedzmy interes klasy średniej, klasy jakby lepiej zarabiającej, co niekoniecznie oznacza, że to jest polityka liberalna, tak? Bo gdyby Platforma mówiła, że na przykład, że właśnie, że ona nie będzie, nie wiem, rozdawać różnych prezentów, ponieważ na to nie mamy środków, czyli jechać takim przekazem Balcerowicza, to byłby to inny przekaz niż sytuacja, w której my będziemy tą politykę kontynuować, tylko adresatami tej polityki gdzie będą nieco inni ludzie. Więc jak najbardziej te wszystkie pomysły dotyczące obniżenia podatków, to są rzeczy, które, czyli dotyczy to zarówno składki zdrowotnej, która jest dzisiaj bardzo mocno podnoszona przez trzecią drogę i to trzecia droga chce na tym haśle bardzo mocno się zbudować, dlatego że zidentyfikowała potencjalny segment właśnie tych przedsiębiorców jako tą grupę, która może na nich głosować. Tutaj jest pewna rywalizacja oczywiście z Konfederacją. Nie zapominajmy, że trzecia droga właśnie tej ostatniej prostej przejęła pewien elektorat Konfederacji, który kilka miesięcy wcześniej był zafascynowany Sławomirem Mentzenem, Nową Nadzieją i tymi hasłami gospodarczymi, które za Konfederacją szły. I ja mam wrażenie, że dzisiaj Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia właśnie zamierzają bardzo mocno kontynuować ten kurs na właśnie obsługę tej grupy przedsiębiorców, co czasami oznacza liberalne rozwiązanie, ale nie zawsze. Po prostu obsługuje się ich jakby oczekiwania, ich postulaty. I to niestety też było przejęte przez Platformę Obywatelską, która też tej grupy oczywiście nie chciała stracić i to doprowadza do tego, że my z jednej strony zwiększamy wydatki publiczne, ale z drugiej strony zmniejszamy bazę podatkową. No i moim zdaniem tutaj no już to równanie mi się zupełnie nie klei w sytuacji, w której mamy przecież bardzo liczne wyzwania natury jakby militarnej, infrastrukturalnej. No więc moim zdaniem to, co ja bym oczekiwał od Platformy, żeby realizowała w tych konkretach, to są te elementy, które dotyczyły wzmocnienia usług publicznych. Pewnie dofinansowanie tych obszarów jest zasadne. I tutaj pewnie wypada pochwalić podwyżki dla nauczycieli, pewnie brakuje tam jeszcze z tej stałej waloryzacji, ale od czegoś zaczęto te działania. I to ja rozumiem, to jest potrzebne, tylko to jest kosztowne, no i z czegoś trzeba te po prostu pieniądze pokryć. No i w momencie, w którym my chcemy ludziom jeszcze zapewnić kwotę wolną, która zmniejszy dochody polskiego państwa, no to ja się pytam, skąd te pieniądze się pojawią. I to jest jeszcze Tym bardziej ciekawe pytanie, mając na uwadze, że przecież Platforma straszyła Wenezuelą, Grecją, te wszystkie kraje były wymieniane wtedy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość dokonywało kolejnych transferów i nagle się okazało, że te transfery nie tylko nie ustały, one zostały zwiększone za czasów Platformy, a do tego jeszcze planuje się zmniejszenie tej bazy podatkowej, więc coś tutaj po prostu musi nie zagrać, no i bardzo mocno dopinguje, żeby politycy Platformy od tych konkretów akurat odstąpili, ale niestety mam taką intuicję, że to są akurat te rzeczy, które bardzo mocno rezonują wśród wyborców, którzy bardzo na tą kwotę wolną pewnie czekają, bo to jest jakby taki finansowy konkret, który może do tej klasy średniej przemówić i moja intuicja jest taka, że prędzej czy później ta kwota wolna zostanie podniesiona, pewnie nie w tym roku, bo jeszcze na to zabraknie pieniędzy, ale pewnie w przyszłym, jeżeli ten budżet będzie odpowiednio za pomocą polskiego wzrostu gospodarczego no, delikatnie zwiększony, to pewnie ta kwota się znajdzie. Kibicujmy, żeby tak nie było.
Tak, najbardziej kosztowne programy zawsze są na początku i na końcu kadencji jednak, więc jeżeli nie na początku, to pewnie gdzieś przed którymiś przynajmniej wyborami. Natomiast myślę, że ta logika stojąca za w ogóle polityką szeroko pojętą Donalda Tuska, Koalicji Obywatelskiej, to jest powtórzenie trochę tego manewru, z którym mieliśmy do czynienia w latach 2007 i później, to znaczy ustawienie klasy średniej znowu w sojuszu z klasą wyższą, nawet jeżeli ta klasa średnia realnie tą klasą średnią nie jest, ale identyfikuje się jako średnia po to, żeby no i obsługa ich jej czy jakichś postulatów, potrzeb, aspiracji. Myślę, że to jest trochę naturalne też w kontekście tego, że jednak Prawo i Sprawiedliwość no, sprawiło, że ta klasa szeroko pojęta ludowa po prostu awansowała w ostatnich latach i zaczęła gonić tą klasę średnią, a przynajmniej ta klasa średnia miała poczucie, że jest goniona, a jeżeli nie można iść do góry, no to przynajmniej niech ci z dołu nie awansują. No więc wobec czego mamy teraz odbicie pod tytułem no nie, to chwila, to w takim razie czas postawić temu, muszą być jakieś różnice, nie możemy być w tym samym worku, więc panie Donaldzie, proszę nas tutaj dopieścić, bo my chcemy być jednak odpowiednio odseparowani.
Proszę zabrać tą drabinę, po której spinają się ci, którzy mogą spowodować, że będzie zbyt tłoczno.
Tak, leave Mielno alone i naszą jogę. Wyzłośliwiam się trochę, natomiast naprawdę uważam, że to jest co do zasady pewien model sprawowania władzy, komunikacji i dobierania postulatów, które się faktycznie realizuje. To znaczy po pierwsze te autoidentyfikacyjne pod tytułem wprowadzamy teraz refundację in vitro, tabletka dzień po, ruszamy temat aborcji, a jeżeli to nie przejdzie, to dlatego, że Andrzej Duda zablokował. Oczywiście nie możemy skasować tych programów, dlatego że to by tych dużych programów, które wprowadzał PiS, bo to by zmobilizowało elektorat PiS-u, więc nie możemy tego zrobić, no ale jednocześnie musimy uwolnić tą klasę średnią i dać im jakiś tam zastrzyk gotówki, a bezpośredni zastrzyk i odpowiedzieć na to, co klasa średnia uważa za jakiś zamach na nią, to znaczy właśnie zmniejszyć opodatkowanie, ulżyć w jakiś sposób, tak, i dać większą przestrzeń do tego, żeby te pieniądze, które zarabiają, nie mogli nimi swobodnie dysponować, no a to wszystko sprawia, że program Platformy przed 15 października, w sensie jak się sumowało te postulaty, był bardziej kosztowny niż program PiS-u, więc jeżeli PiS ponoć, jak Platforma mówi, zostawił gospodarkę czy tam budżet zrujnowany, no to w takim wypadku no to faktycznie żadne 60 tysięcy kwoty wolnej nie powinno być realizowane, a pewnie prędzej czy później zrealizowane będzie, albo inne programy, które są równie kosztowne, a tak jak Paweł powiedział, no przecież nie przed październikiem zeszłego roku, ale już wcześniej wiadomo było, że te nakłady nie tylko na polityki publiczne są potrzebne, no ale przede wszystkim te zbrojeniowe, co jest efektem tego, że już ta renta bezpieczeństwa się wyczerpała i po prostu musimy zacząć sami dbać o swoje bezpieczeństwo, zacząć inwestować na poważnie w wojsko, więc no nie dziwi, że ostatnie dane pokazują, że ten deficyt publiczny się powiększa, chociaż no pewnie będzie i tak jakoś w relacji do PKB nie powiększał się jakoś bardzo ze względu na to, że ten wzrost gospodarczy będzie pewnie się odbijał w toku no, tego popandemicznego odbicia, czy też odblokowania środków z KPO i tak dalej, więc pewnie ta sytuacja budżetowa i tak nie będzie najgorsza. Natomiast do momentu, w którym klasa średnia nie zrozumie, że na przykład kredyt 0% wcale nie jest taki dobry, jest tylko gorszy od tego, który wprowadził PiS, kredyt 2%, czyli nie zrozumie, że te programy, które są do niej dedykowane, są bez sensu i wcale nie działają na jej korzyść, no to do tego czasu myślę, że koalicja ma może mieć bezpieczne poparcie i przewagę nad niekoalicyjnym Prawem i Sprawiedliwością, a to się pewnie wydaje, historia może się powtórzyć, to znaczy w momencie, w którym faktycznie będzie poczucie, że no chwila, ale my nie awansujemy tak jak myśleliśmy, tylko jednak zjeżdżamy trochę w dół, a to ci nad nami się są do przodu, no to wtedy dopiero może dojść do jakiejś zmiany tutaj istotnej poparcia, tak jak w 2015 roku wygrało Prawo i Sprawiedliwość właśnie na tym, trochę na tej emocji pod tytułem czujemy się jednak mimo wszystko, że gdzieś spadamy i jesteśmy niżej niż nam się wydawało, więc proszę tu jednak zaadresować dla nas trochę inne programy.
Na sam koniec przejdźmy na chwilę do tych igrzysk, o których wspomnieliście, no bo je mamy. Mamy komisję śledczą z udziałem Jarosława Kaczyńskiego, mamy zapowiedź postawienia prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Czy waszym zdaniem to są próby przykrycia tych kwestii programowych i czy one w ogóle mają jakiekolwiek polityczne znaczenie, Pawle?
Ja myślę, że to nie jest próba przykrycia tych kwestii programowych, tylko można powiedzieć danie główne, które obiecała obecna władza swoim zwolennikom. I myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że pojawiają się tutaj dość istotne problemy. Mogłoby się wydawać, że to, co w polityce jest trudne, to są kwestie programowe, a to, co jest w polityce łatwe, to są właśnie rozliczenia, to są właśnie te igrzyska, grillowanie, bo przecież no cóż trudnego jest w tym, żeby wytknąć tym, którzy popełniali wiele błędów, to, że te błędy popełniali, no i pokazać je czarno na białym, szczególnie, że jeszcze mamy cały aparat państwa, który może nam tutaj te nasze liczne informacje uzupełnić i pokazać jakby w szerszym kontekście. No tymczasem okazuje się, że chociażby na przykładzie Komisji Śledczych wcale nie jest to takie łatwe, to znaczy to są narzędzia, które owszem mogą służyć temu, żeby tego politycznego przeciwnika pognębić i wykazać jego liczne wady, słabości, faule, które popełniał w ostatnich latach. Gdyby to było robione dobrze, to pewnie Platforma miałaby bardzo komfortowe warunki do rządzenia, bo im bardziej wiarygodne wykazanie tego, z czym mieliśmy do czynienia w ostatnich 8 latach, jak bardzo wiele rzeczy, które się działy, były poniżej pewnych oczekiwań, standardów, zasad etycznych, czy im więcej łamania prawa, tym przecież naturalne jest to, że Platforma mogłaby zyskiwać pewien kapitał, który pożytkowała w czasie tej kadencji. Ale co się okazało? Okazało się, że jeżeli z tych narzędzi nie potrafi się dobrze korzystać, a przede wszystkim nie ma, powiedziałbym, materiału ludzkiego, który jest do tego dobrze przygotowany, to tymi narzędziami po prostu można sobie zrobić krzywdę. I myślę, że to ostatnie posiedzenie, na którym był Jarosław Kaczyński, świetnie zilustrowało pewien szerszy problem, który myślę, że tutaj od dłuższego czasu jest ewidentny. To znaczy wszystkim się wydawało, że to jest takie oczywiste, że PiS, nie wiem, łamał prawo i wystarczy zaprosić tego czy innego polityka, żeby odpowiadał na 3 pytania i on się po prostu, on jest wręcz skazany na kompromitację. A tymczasem to wcale nie jest takie proste, dlatego że przecież ci politycy podejmowali decyzje bardzo często no takie, które jednak łamaniem prawa nie były, tylko były no właśnie pewnym naruszeniem jakichś zasad, być może etyki, były kontrowersyjne, ale między kontrowersyjnością czy brakiem etyki a łamaniem prawa jest jednak pewna różnica. Po drugie, nawet jeżeli się to prawo złamało, to wykazanie tego czy odsłonięcie pewnych mechanizmów, które są jakby fatalne, to nie jest taka wcale łatwa sprawa. Mówiąc krótko, trzeba być do takiej operacji bardzo dobrze przygotowany, trzeba mieć polityczne doświadczenie, trzeba znać regulaminy, trzeba po prostu no, być osobą konkretnego formatu, który po prostu do tej sprawy jest przygotowany. I myślę, że istnieje w polskiej polityce dalej jeszcze ten mit komisji Rywinowskiej, która to komisja zrewolucjonizowała polską politykę, no ale właśnie dlatego, że tam siedzieli absolutnie nietuzinkowi ludzie, którzy byli w stanie pokazać, nawet jeżeli nie łamanie prawa, to pokazać w sposób spektakularny pewne mechanizmy, których ludzie po prostu nie byli świadomi, zrobili to w sposób intelektualnie przekonujący, no ale to była komisja, która po prostu stała na dość wysokim poziomie. I teraz ja mam wrażenie, że bardzo dużo czasu tej komisji upłynęło i wielu się wydaje, że bardzo łatwo wejść w buty czy Jana Rokity, czy Zbigniewa Ziobro, czy kogokolwiek, czy Tomasza Nałęcza, tych wszystkich osób, które wtedy brylowały, a nagle się okazuje, że to wcale takie proste nie jest i przy tych politykach, którzy zgłosili się do tych komisji, którzy mają bardzo małe doświadczenie, no nagle się okazuje, że Jarosław Kaczyński, który być może już nie jest w szczytowej swojej formie, ale dalej ta forma, która jest, wystarcza do tego, żeby po prostu tych wszystkich przeciwników po prostu zmieść planszy i po prostu pokazać swoją po prostu intelektualną przewagę. Więc myślę, że te igrzyska, one przebiegają w sposób taki na pewno odmienny od tego, jak chcieliby to widzieć zwolennicy obecnej władzy, którzy najchętniej by chcieli zobaczyć tych polskich polityków w więzieniach albo przynajmniej w jakiś sposób no, osłonić ich oczywiste kompromitujące zdarzenia z przeszłości. To się na razie nie wydarzyło, bo po prostu na razie politycy obecnej władzy nie wystarczająco dobrze są do tej roli przygotowani. I myślę, że też to, co w obecnej koalicji jest problematyczne, to, że bardzo mocno ten temat, ja mam wrażenie, przegrzali. To, że oni o tych rozliczeniach mówili, to, że wsadzili je do konkretów, do umowy koalicyjnej, to, że uczynili z tego główną narrację, to wszystko powoduje, że po prostu zbliżyli się, czy podnieśli po prostu poziom oczekiwań. Czy paradoksalnie jest to, że właśnie w sprawach programowych te oczekiwania celowo nie chcieli rozbudzać i te oczekiwania nie są duże, ale podnieśli je w tym obszarze igrzysk i tam na razie nie dojeżdżają. A z doświadczenia wiemy, że nie ma takiego tematu i takiej afery i takiego, no można powiedzieć, takiej sprawy politycznej, które nie dałoby się przegrzać i nie dałoby się na niej ponieść porażkę. No tutaj kłania się PiS i przegrzanie z Donaldem Tuskiem w czasie kampanii, czy przegrzanie, nie wiem, tematu niemieckiego w sytuacji, w której mogłoby się wydawać, że w sposób oczywisty Polacy będą sympatyzować z narracją PiS-u, bo przecież Niemcy się skompromitowały i w przeszłości, i w teraźniejszości, jeśli chodzi o politykę wobec, nie wiem, Rosji, Ukrainy i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem okazuje się, że po prostu przegrzanie tematu powoduje, że ludzie się od tej narracji po prostu odwracają, zniechęcają. I myślę, że jeżeli tutaj Koalicja Obywatelska nie naprawi swoich błędów i nie przyłoży się mocniej do tego, żeby w czasie tych komisji i nie tylko wykazać w sposób bardziej taki profesjonalny pewne problemy, które problemy faule wady Prawa i Sprawiedliwości, to po prostu odniesie tutaj spektakularną porażkę i ta porażka będzie tym mocniejsza, że wiele ludzi zacznie od tych igrzysk się po prostu odwracać i zacznie pytać o te właśnie konkrety programowe, od których zaczęliśmy naszą rozmowę, a jak wiemy, tam problemów jest pewnie jeszcze więcej niż na tych wszystkich komisjach, które zostały utworzone.
Ja tylko wrzucę, że przeglądając nawet pobieżnie Twittera, no, wychodzi na to, że nawet ci aktywni i no, jedni z twardszych zwolenników obecnej koalicji no, byli rozczarowani po ostatnim posiedzeniu komisji, no, uznając, że jednak Jarosław Kaczyński, tak jak Paweł powiedział, no wykazał się tą intelektualną sprawnością. Bartku?
Tak, no najgorsze jest uwierzyć w mity, które samemu się tworzy i wydaje mi się, że tutaj były dwa mity. Pierwszy mit jest taki, że no cały PiS już jest zdegenerowany z Jarosławem Kaczyńskim na czele i jak się go zaprosi na przedkomisję, to on będzie mówił dziwne losowe rzeczy i nie będzie potrafił odpowiedzieć na żadne pytanie. Okazało się, że jednak to, że Jarosław Kaczyński popełnił szereg błędów, faktycznie nie jest pewnie w szczytowej formie, formie ze względu na wiek czy inne rzeczy, to nie znaczy, że wystarczy go popchnąć i się sam przewróci. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że no nie ma nic gorszego, jak się kupuje bilet swojej ulubionej drużyny, która ma grać z Beniaminkiem, ostatnią drużyną w tabeli, która prawie każdy mecz przegrała, po czym dostać tam na przykład 3-0 i wyjść a oczekiwało się w deklasacji drużyny przeciwnej, więc tutaj chyba jest tak samo, to znaczy tak bardzo obserwatorzy tej komisji czy fani koalicji rządzącej liczyli na to, że będzie tam do czynienia właśnie z jakiegoś rodzaju nokautem, tak, z jakimś właśnie taką nie wiem, wytrzepaniem tych wszystkich półek, w którym zaczną wypadać jakieś trupy i to będzie się takim garściami zbierać wszystko. Okazało się, że no jednak trudno jest kogoś złapać w momencie, w którym naprzeciwko siedzą ludzie, którzy przez 8 lat realnie siedzieli w aparacie władzy, co oznacza, że znają procedury, są ludźmi, którzy po prostu są, no, realnie mają wiedzę o tym, jak to przebiegało, i ktoś, kto przychodzi z zewnątrz, często politycznie niedoświadczony czy nieprzygotowany, no ma dużo trudniej, musi odrobić dużo bardziej pracę domową niż ci, którzy są przesłuchiwani, no bo umówmy się, jakby w większości tych spraw to są rzeczy, o których osoby przesłuchiwane wiedziały, że mogą przed komisję trafić. To są rzeczy, które były, można prześledzić po prostu przez pryzmat kolejnych papierów, które między gabinetami przepływały, więc to nie są rzeczy tajne, to nie jest tak, że nagle właśnie znalazło się jakieś podsłuchy, jakiś tajny pokój, w których są nagrania i to przed komisją wyjdzie, tylko to jest bardziej analiza dokumentów. Może tutaj kwestia, nie wiem, wyborów kopertowych i jakichś kulisów politycznych miała wyjść, czego na razie się ustalić nie udało, albo przy okazji Pegasusa, że no właśnie były jakieś polityczne naciski, ale raczej to jest kwestia politycznego czy administracyjnego bałaganu, przynajmniej tak na razie to wygląda, czy jakichś proceduralnych próżni różnego rodzaju, a natomiast w trzeciej być może jakiś konkret faktycznie z przekroczeniem uprawnień czy z jakimś rodzajem układu mamy do czynienia przy okazji afery wizowej, ale też nie to na taką skalę, jak było to przedstawiane, więc wszystkie te rzeczy na razie wyglądają jako, no, jako przegrzane w kontekście tego, jak, na jaką skalę spisku to się rysowało, tylko pamiętajmy też, że analiza tych badań powyborczych wskazywała, że jednak na aferze wizowej PiS dużo stracił, więc mimo wszystko na tej opowieści o tym, że to był wielki spisek, że tu setki tysięcy ludzi przyjechało nielegalnie, no przyniosły sukces koalicji, więc dzisiaj no trzeba to jakoś spuentować. Być może to będzie kapisze, natomiast nie zgadza się z Pawłem, że to będzie jakaś wielka wtopa, to raczej będzie trochę takie platformo obywatelskie für Deutschland i przypominanie, że zobaczcie, z samego faktu, że my wzywamy kogoś przed komisję, to są ludzie, którzy są potencjalnymi przestępcami i nigdy nie można dopuścić ich z powrotem do władzy, więc to będzie miało taki cel, natomiast być może te komisje będą powoli po prostu schodzić na dalszy plan i zastępować je będzie cokolwiek innego, tak jak w przypadku PiS-u mieliśmy przecież tą komisję, przed którą zeznawał Donald Tusk i okazało się, że ona nie spełnia też swojej roli, wobec czego trzeba ją było po prostu powoli wygaszać, no i na to miejsce no, szukać nowego politycznego złota, być może to będzie postawienie przed Trybunałem Stanu Glapińskiego, czy próba, albo cokolwiek innego, więc no, show must go on, to musi trwać, natomiast na miejscu Platformy wyciągnąłbym trochę wnioski, bo faktycznie można stworzyć przestrzeń do tego, żeby jakiś, nie wiem, minister, były minister Sasin, Jarosław Kaczyński albo ktokolwiek inny pokazał się wyborcom, że jednak nie jest w takiej złej kondycji, jak go wszystkie media przedstawiają, więc ta ekspozycja polityków pisowskich faktycznie może być potencjalnym zagrożeniem, a wiemy, że komisja chyba Jarosława Kaczyńskiego chce znowu wezwać, żeby pokazać, że tym razem go złapią, więc no, ta upartość członków komisji, próba wyróżnienia się na tle innych członków komisji, pozostałych dwóch, no może tutaj faktycznie mieć daleko idące negatywne konsekwencje dla niektórych tychże członków, którzy się po prostu będą jakoś kompromitować tym, że, mówiąc kolokwialnie, i półmłodzieżowej, nie ogarniają, co się dzieje.
Bardzo wam dziękuję za dyskusję. Chyba że Paweł coś jeszcze chcesz dodać.
Może na sam koniec dosłownie jedno zdanie, taka przestroga dla polityków Platformy. Wydaje mi się, że bardziej nawet adekwatnym zagrożeniem dla nich niż proces Für Deutschland, o którym mówił Bartek, jest historia PiS-u, ale z lat 2005-2007 i wówczas takie szukanie układu, które było bardzo ważną narracją PiS-u, i okazało się, że no, nikogo konkretnego się jednak nie udało złapać. Nie dlatego, że tych układów nie było, nie dlatego, że nie było woli politycznej, tylko okazało się, że to po prostu było niewystarczające, i to są bardzo trudny proces, bardzo trudne wyzwanie, na które nie jest tak łatwo odpowiedzieć. I pamiętajmy, czym ta chęć wykazania tego układu się skończyła. Skończyła się aferą gruntową, która jednak bardzo mocno przyczyniła się do tego, że PiS tą władzę stracił. Więc zgadzają się z Bartkiem co do tego, że to pewnie tak będzie wyglądało, że te komisje będą po prostu stopniowo wygaszane w sytuacji, w której one nie będą tej roli pełniły. To jednak zostawmy sobie pewien margines błędu na to, że być może ta chęć jednak dojechania do tej narracji, którą Platforma stworzyła o tym, że mamy, prawda, praktycznie mafijne państwo PiS-u i Jarosław Kaczyński powinien być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za kierownicze sprawstwo, to nie zakładałbym wcale, że nie wydarzy się taki scenariusz, w którym po prostu chęć pociągnięcia rzeczywistości do tej tezy, no, będzie skutkować jakąś spektakularną porażką Platformy, bo bardzo często w polityce właśnie porażki biorą się z pewnej nadgorliwości, i tutaj też bym tego nie wykluczał, bo jednak poziom takiego wkręcenia w tą narrację i uwierzenia w to, co Bartek powiedział, w ten mit jest tak silny, że ta chęć poszukania jakichś faktów, które byś na to ułożył, jest przemożna.
Do tematów Komisji Śledczej z pewnością jeszcze w przyszłości wrócimy. Gośćmi Klubu Tygodnika 3.0 byli dziś Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego. Dzięki, Pawle.
Dzięki.
I Bartek Brzyski.
Dzięki wielkie.
Dzięki. Ja się nazywam Rok Zygmunt, również Państwu dziękuję. Jeżeli podoba Wam się nasz format i chcielibyście go wesprzeć, to link znajdziecie poniżej w opisie. A tymczasem do zobaczenia za tydzień.